Dziękuję bardzo. Tak, dzisiaj będzie śpiewające kazanie, bo mam skrzynkę od trąbki. Ale ja cienko śpiewam, więc nie ma problemu. Kochani, dzisiaj o ojcach. Ojciec w domu. Ktoś kiedyś powiedział, że zostać ojcem jest łatwo, ale być ojcem jest trudno. I ojciec w domu to takie bardzo mądre hasło, które chce nam powiedzieć, że ojciec powinien być w domu. Że to nie chodzi o to, żeby zostać ojcem, żeby się nazywać ojcem, ale żeby rzeczywiście ojcem być. I dzisiaj mam do braci słowo. Wczoraj miałem do sióstr, dzisiaj do braci, ale wy siostry słuchajcie pilnie, notujcie. Nie po to, potem kupcie też kasetę swoim mężowi, ale nie po to, żeby mu tam nakazywać, że ma to słuchać, tylko tak macie zrobić, żeby go zachęcić, żeby on by chciał tego wysłuchać i jeszcze raz to wszystko przetrawić. Wiecie, wszystko zaczyna się od wesela. I to jest wszystko takie piękne, radosne, halleluja, jeszcze jak chrześcijańskie wesele, wspaniale się wszystko zaczyna, a potem przychodzi proza życia. Nawet mądrze ktoś wymyślił, że miesiąc miodowy trwa tylko miesiąc, bo już Salomon powiedział, że za dużo miodu nie jest, bo możesz zwymiotować. Więc proza życia potem przychodzi, potem przychodzą codzienne szare dni, już się miesiąc miodowy skończył i pojawia się dziecko i co potem? Ale a propos tego ślubu, wiecie, mamy taką przed sobą ciekawą myśl, troszkę na wesoło rozpocznę. W dniu ślubu koledzy przysyłają z Włoch młodemu panu następujące życzenia. I napisane są w oryginale i z tłumaczeniem. Dzień dobry, drogi Kamilu. Buongiorno, Camillo Frajeri. Bardzo nas cieszy. Contato schizofrenio. W tym uroczystym dla ciebie dniu. Academio Cabaretto. Życzymy ci wiele radości i szczęścia. La disciplina dictatore. Po weselu rozpoczniesz normalne życie. Katorga, galera, patoga. Wasz związek będzie pełen miłości. Finito amore. Potem może przyjdą dzieci. Cinquecento bambini. Będziesz się cieszyć tą perspektywą. Silenzio mortale. Życzymy ci, gratulazione, dużo pieniędzy. Forza finito. Ładnego mieszkania. Appartamento su terreno, dobrego samochodu, carroce polonezo, udanych wakacji co roku, prego ciao Italia, buongiorno ogródek, sekator działka. Podpisano koledzy, cumplos mutatos. Pozdrowienia dla gości weselnych, buongiorno stonka invazione. Tak się wspaniale wszystko zaczyna. Ale co potem, drodzy ojcowie, drodzy bracia? Wcale nie wygląda tak kolorowo i życie ojca wcale nie jest takie piękne, patrząc na statystyki, patrząc na relacje ojców z dziećmi. Chociaż są też dobre przykłady. Oto wczoraj kupiłem gazetę, w której wypowiada się 16-letni syn, który stracił ojca. Ojca, który ratował dziewczynkę 12-letnią w morzu i sam zginął tę dziewczynkę, ratując jej życie. I powiada tak. Tata jest bohaterem. Tylko ta myśl koi straszliwy ból. Michała Asińskiego, który ma 16 lat z Gdańska, który stracił ojca. Powiada, on był dla mnie wszystkim, wzorem i przyjacielem. Bardzo kochałem tatę, rozumieliśmy się bez słów. Zawsze mogłem na niego liczyć. Z kim będę teraz jeździł na wakacje? Kto będzie mi kibicował podczas meczu hokejowego? I dalej powiada, chciałem być taki jak on. Tata był dla mnie wzorem i przyjacielem. Był po prostu bardzo dobrym człowiekiem. Nauczył mnie wszystkiego, mówi z przekonaniem Michał. To dobry wzorzec, to dobre świadectwo i kochani, wspaniale, jeśli możemy usłyszeć właśnie świadectwo takiego dziecka. Ale nie zawsze nam to wychodzi, nam ojcom i różnie to z nami bywa. Czasem gubimy się, czasem tracimy gdzieś po drodze relacje z naszymi dziećmi. I Czasem gubimy po prostu nasze ojcowskie zrozumienie naszych zadań i tego, co przed nami jest, co nas oczekuje. Chciałbym rozpocząć tekstem z Dziejów Apostolskich z rozdziału 15. Bardzo znany tekst, kochani, który często odczytywany jest w różnych konfiguracjach, a ja dzisiaj chciałbym odczytać go właśnie w odniesieniu do ojców. 15 rozdział i wiersz 16. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go. Oto Boże Słowo, które dzisiaj chciałbym zadedykować właśnie ojcom. Właśnie wtedy, kiedy spotkali się biskupi Kościoła, kiedy był niejako pierwszy synod Kościoła, wtedy w Duchu Świętym zostało wygłoszone właśnie oto to Słowo. Słowo jakby przeniesione do czasów Nowego Testamentu. Potem powrócę, odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go. Pani Dawid zaprasza do stołu również zgorzkniałych ojców. Zburzona chatka Dawida jest symbolem pewnej prawdy w życiu Dawida. Co zostało zaniedbane, coś co upadło, coś co zostało porzucone, została tylko ruina. I Dawid może być symbolem człowieka, który miał serce do uwielbienia. I często ci, którzy zaczynają wykłady o uwielbieniu, też cytują ten właśnie tekst. Dawid może być pięknym symbolem człowieka, który właściwie zarządzał królestwem. Możemy odnieść to do Kościoła Jezusa Chrystusa. Ale ja chciałbym również odnieść to do ojcostwa. Dawid był dobrym wzorem ojca. Wiecie, Stary Testament kończy się słowami, że kiedy przyjdę, to odbuduję relacje ojców z synami, zwrócę serca ojców ku synów. Coś upadło w ojcostwie. Jakieś zagrożenia się pojawiły, którym poddali się mężczyźni jako tako i ojcowie w szczególności. Jaki był Dawid? Ano, kochani, chciałbym, abyśmy otworzyli sobie drugą księgę Samuelową, rozdział 6. To w ramach tylko wstępu. Druga Samuelowa, rozdział 6 i wiersz, rozdziały właściwie 6-14. W każdym rozdziale jest wzmianka o ojcowstwie Dawida, o tym, w jaki sposób on właśnie był wzorem dla ojców. 6 rozdział, wiersz 20, początek, gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom. Dawid przychodzi i pierwsza rzecz, co czyni? Wita się z rodziną i błogosławi swój dom. 7 rozdział, wiersz 27, a potem 29. Gdyż Ty, Panie zastępów, Boże Izraela, objawiłeś uszom Twojego sługi, mówiąc, zbuduję Ci dom. Dlatego Twój sługa nabrał otuchy, aby pomodlić się do Ciebie tymi słowy. Zechciej więc pobłogosławić dom sługi Twego, aby trwał na wieki przed Tobą, bo Ty, Panie Boże, to obiecałeś i błogosławieństwem Twoim pobłogosławiony będzie dom Twojego sługi na wieki. Kolejna rzecz. Dawid jako ojciec modli się o dom. Dawid jako ojciec ma wizję dla swojego domu. Dawid jako ojciec otrzymuje błogosławieństwo dla swojego domu. Siada przed Bogiem i po prostu z Bogiem Ojcem rozmawia jako ojciec. Jako dwaj ojcowie rozmawiają o domu. Kolejny rozdział, rozdział 8, wiersz 17. Sadok, syn Achituba i Achimelek, syn Abiatara, byli kapłanami. Seraja był pisarzem. Benaja, syn Jehojady, stał na czele Kreteńczyków i Pletejczyków. Również synowie Dawida byli kapłanami. A w innej księdze jest napisane, że synowie Dawida byli pierwszymi przy jego boku. Szacunek dla dzieci. Wyróżnianie dzieci publicznie. Jaka ważna sprawa również, jeśli chodzi o ojca. 9 rozdział, wiersz 11. Syba rzekł do króla, wszystko, co rozkazał mój pan król, to twój sługa uczyni. I Mefiboszet jadał u stołu króla, jak każdy z synów królewskich. Czas dla synów przy stole. Relacje ze swoimi dziećmi codziennie, specjalny czas. Stół jest ważnym, ważnym elementem ewangelicznym. Chrystus wiele sprawy załatwiał przy stole. I właśnie ojciec, wzór ojca, który przy stole siada ze swoimi dziećmi i ma dla nich czas. Opuszczę rozdział 10, ale w rozdziale 12 chciałbym i 11, w rozdziale 12 wiersz 16 i 25. Również bardzo ważne myśli. Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid, a gdy przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi. modlił i pościł ojciec za swoim dzieckiem. Jaka wzruszająca historia. Nieważne już, jak to dziecko zostało poczęte, nieważne, co się działo, ale zobaczcie wzór ojca. Ojca, który modli i pości. Modli się i pości o swoje dziecko. I wiersz 25. I poruczył go opiece Natana, proroka, a ten nadał mu imię Jedidia, czyli umiłowany przez Pana ze względu na Pana. Troska ojca o właściwe duchowe wychowanie swojego syna. Oddał go pod opiekę Natana, proroka. Był pewny, że pod taką opieką jego syn wyrośnie na dobrego człowieka, na wartościowego człowieka. Jak wiele możemy wyprowadzić wniosków. Ojcze, komu oddajesz pod opiekę swoje dzieci? Kto wychowuje twoje dzieci? Czy interesujesz się chociażby, jak wychowywane są twoje dzieci? Czy masz czas, aby prowadzić je do kościoła? Czy dbasz o to, aby chodziły na zajęcia katechetyczne? Czy dbasz o to, aby twoje dzieci się modliły? I tak dalej, i tak dalej. 13 rozdział, wiersze 37 i 38. Kolejny piękny przykład ojcostwa Dawida. Absalom zaś uciekłszy przybył do Talmaja, syna Amichuba, króla Geszur. Dawid zaś opłakiwał swego syna całymi dniami. I 38, gdy zaś Absalom po swojej ucieczce przybył do Talmaja, króla Geszur, i przebywał tam już 3 lata, zatęskniło serce Dawida za spotkaniem z Absalomem, gdyż pocieszył się już po śmierci Amona. Opłakuje syna cudzołożnika, tęskni za synem mordercą. Też miał problemy. Był ojcem, którego, w rodzinie którego zdarzyły się bardzo nieprzyjemne rzeczy. Jeden z jego synów był cudzołożnikiem, inny syn był mordercą. Ale zobaczcie, Biblia powiada, stać go było na to, aby opłakiwać, aby kochać, aby zatęsknić, aby człowieka, który nawet niejako był w więzieniu, bo musiał uciekać, Absalom przyjmuje go, o czym czytamy w 14 rozdziale i wierszu 33. Wybrał się więc Joab do króla i doniósł mu o tym. Wezwał wtedy król Absaloma i ten udał się do króla, oddał mu pokłon, padłszy przed królem twarzą do ziemi, a król pocałował Absaloma. To jest właśnie przykład pięknego ojca. Piękny przykład ojca. Ojca, który troszczy się, który dba o rodzinę, który modli się, ojca, który ma wizję, ojca chrześcijanina, który swoje życie poświęca rodzinie, mimo że bardzo dużo ma obowiązków. I kochani, bardzo często jako ojcowie tracimy właśnie ten najważniejszy cel i sens naszego ojcostwa. Gubimy coś po drodze, mamy złe podejście do tematu. I poprę to następującą anegdotką. Dzień dobry, panie Wacku, skąd ma pan takiego siniaka na karku? Byłem u lekarza, bo mam łupież. Zalecił mi nacierać włosy wodą toaletową. Nacierałem, aż mi deska sedesowa spadła na kark. Patrzcie, złe zrozumienie tematu. Proszę nacierać wodą toaletową. Tak samo jeśli chodzi o ojców, tak samo jeśli chodzi o nasze życie, jeśli chodzi, kochani, o nasze podejście do tematu. W Ewangelii Marka w rozdziale 13 i wierszu 34 chciałbym pokazać nam, ojcom, bardzo ważne rzeczy przekazane przez Jezusa Chrystusa. Ewangelia Marka 13:34, co chciałbym również odnieść do nas, do ojców, do ojcostwa. I tutaj Chrystus powiada tak. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Zobaczcie, Biblia powiada, że Chrystus odjechał, zostawił swój dom. Kochani ojcowie, drodzy bracia, chciałbym po pierwsze zadać tobie pytanie. To jest twój dom czy dom Jezusa? Chrystus powiada, zostawił swój dom. A może rzeczywiście to jest dom Jezusa i zostałeś postawiony tylko. Zostało ci darowane, zostałeś obdarzony zaufaniem przez Boga, aby być ojcem w tym domu. A może to wcale nie jest twój dom. Może to jest dom Boży, może to jest dom Jezusa. I tylko zostałeś postawiony jako szafarz tego domu. I zobaczmy, jakie trzy odpowiedzialności zostawia Chrystus temu, który tym domem miał zarządzać. Trzy tutaj opisuje. Po pierwsze, dał mu władzę. Po drugie, dał mu zadanie. I po trzecie, kazał czuwać. Wiecie, kiedy o tym tak dobrze pomyślimy, to widzimy tutaj zależności duchowe, fizyczne i psychiczne. To jest właśnie ojciec w domu. Ojciec z domu, który jest duchowo obecny. Ojciec z domu, który czuwa nad duchowym rozwojem spraw. Który się modli, który ma wizję, który czyta z dziećmi Biblię, który z dziećmi również się modli. Ojcem, który jest fizycznie również obecny. Jak czytaliśmy w świadectwie tego młodego człowieka. Mój tata chodził ze mną na mecze. Mój tata ze mną wyjeżdżał na wakacje. Mój tatuś był ze mną. A również psychiczne, jak bardzo ważna obecność psychiczna ojca w domu. Wsparcie, miłość, leczyć, być tam również tym, którego dziecko potrzebuje. Trzeba być świadomym ojcem, trzeba być przede wszystkim świadomym mężczyzną. Często kryzys męskości przekłada się na kryzys rodziny. I to jest właśnie najczęstszy problem właśnie wielu ojców. Kryzys mężczyzny. Za chwilę o tym coś będę chciał powiedzieć, ale zanim do tego dotrę, kochani, mam przed sobą taki reportaż z pewnego spotkania ojców. Ojcowie zebrali się i dyskutowali o pewnych rzeczach. Jedna z dyskusji prowadzona była w kierunku, jakiego zięcia chciałbyś mieć. I oto co ci ojcowie do czego doszli. Po kilkunastu minutach miara dla zięcia jest już gotowa. Odpowiedzialny, wierny, zaradny, troskliwy, umiejący słuchać, cierpliwy, szczery, kreatywny, okazujący uczucia. Obraz idealnego kandydata na męża córki. Tak wymyślili ojcowie. Tak by chcieli, żeby jej córka miała takiego męża, żeby ich wnuki miały takich ojców. Ale wtedy padło pytanie, którą z tych cech posiadał twój ojciec? A potem padło kolejne pytanie. Którą cechę ty posiadasz jako ojciec? Jeden z uczestników a propos ojców powiedział tak. Mój tata był tylko wierzący i bez nałogów pośród cech z tej listy. Tylko wierzący i bez nałogów. Amen. Wszystko, co mógł powiedzieć o swoim ojcu. Przykre, prawda? Dlatego też, kochani, ja myślę, że rzeczywiście warto rozmawiać o ojcostwie, warto rozmawiać o ojcach, warto być dobrym ojcem, dobrym przykładem, dlatego że ojcostwo wciąż trzeba praktykować. Ojcem się jest całe życie. Nie tylko szczególnie od siódmego roku, kiedy matka pierwsze 6-7 lat wychowuje dziecko, a potem niejako przekazuje, szczególnie syna, pod opiekę ojca. I ojciec właściwie cały czas powinien to dziecko prowadzić. Ojcem się jest cały czas. Ojcostwo trzeba wciąż praktykować. Istotna jest świadomość, zdefiniowanie wartości, które chce się dzieciom przekazać. I ustawiczna praca nad sobą. Chciałbym, aby ten dzisiejszy wykład pokazał nam pewne rzeczy, których nam brakuje, abyśmy zaczęli nad sobą pracować. Wiecie, przekazujemy dzieciom bardzo dużo rzeczy. Również pewne zachowania i pewne cechy nasze dzieci dziedziczą po nas, po rodzicach, szczególnie po ojcach. Jeśli rodzic jest mało wylewny, prawdopodobnie i syn ma trudności z wyrażaniem uczuć. Jeśli jest zamknięty, chłopiec też nie należy do wylewnych osób. Pamięć genetyczna jest mocno zakodowana i zbiera plon. Warto uświadomić sobie powtarzalność wzorców wynoszonych z domu. To pierwszy krok w stronę świadomego, pewnego ojcostwa. Kochani, jakie są zagrożenia dla ojców, blaski i cienie ojcostwa? Ostatnio byliśmy świadkami pierwszej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Co się działo również wtedy, kiedy on umarł? Wszystkie gazety rozpisywały się, jaki to niesamowity jest Ojciec Święty. Mam taką gazetę, zachowałem ją sobie, w której aż 19 stron opisywano o Ojcu Świętym. I wtedy zadałem sobie pytanie, dlaczego świat, a szczególnie Polacy, dlaczego tak bardzo rozkochali się w Ojcu Świętym? I powiem wam, że kiedy myślałem o tym, kiedy modliłem się nawet, bo to wchodzimy już w pewne duchowe zależności, Duch Święty mi powiedział jedną rzecz. Ludziom brakuje Ojca. Po prostu ludziom brakuje Ojca. Szukają Ojca. Znaleźli tego Ojca w papieżu. Bo nie mają swoich ojców. Bo ojcostwo zatraciło gdzieś swój sens. I te wartości, które oczekiwali, że będą mieli ich ojcowie, te wartości, których pragnęli u swoich ojców, odszukali, odnaleźli w papieżu. I zobaczcie, że to samo powtórzyło się teraz, kiedy była ostatnia wizyta nowego już papieża, Niemca. A Polacy mówili, to nasz papież, to nasz Ojciec Święty. Dlaczego? Dlatego, że jest jakieś wewnętrzne pragnienie u dziecka, u człowieka, aby mieć dobre relacje z Ojcem. Aby kochać Ojca i aby wiedzieć, że Ojciec go również kocha. Ale są pewne zagrożenia. Są pewne rzeczy, które spowodowały, że gdzieś to ojcostwo się rozmyło. I chciałbym o tym może troszkę powiedzieć. Myśli kilka o feminizacji. Religia mówi wiem, duchowość powiada nie znalazłem, szukam dalej. Otwarcie mówiąc oznacza to, że wolno nam robić, co nam się podoba, dopóki przypniemy temu etykietę poszukiwanie. Wzmocnieniem tego wewnętrznie sprzecznego poglądu jest modne przekonanie, że można stworzyć nową wersję prawdy, przerobić ją na nasz obraz. Prawda jest plastyczna. Prawdą jest to, co działa na moją korzyść. Prawdą jest to, co sprawia, że dobrze się czuję. Fakty to mityczne konstrukcje dawnego, zamkniętego, eurocentrycznego sposobu patrzenia na rzeczywistość. Rzeczywistość jest tym, co ty z niej zrobisz. Oto nowoczesne pojęcie, nowoczesne patrzenie na prawdę. Dzisiaj już prawda zanika, jeśli chodzi o pojęcie i poglądy Bożego Słowa. Dzisiaj inaczej patrzy się na prawdę. Dzisiaj wielki nacisk gnostycyzmu, o czym za chwilę powiem, powoduje to, że taki silny napór feminizacji w naszym świecie i również w naszym kraju powoduje, że gdzieś męskość zanikła, że gdzieś ojcowie się pogubili, że gdzieś mężczyźni się również pogubili, a nawet kościoły się pogubiły. A Chrystus powiedział, ale na początku tak nie było. Ponadto indywidualistyczny, relatywistyczny, synkretyczny charakter gnostycyzmu pociąga współczesnych mężczyzn i kobiety, którzy są nieufni wobec Kościoła. Wierzą, że chrześcijaństwo jest przeciwne kobietom i ogólnie rzecz biorąc mają negatywny stosunek do jakichkolwiek struktur opartych na autorytecie. Gnostyckie bóstwo jest zarazem Bogiem i boginią. To jest właśnie ta nowoczesna teologia. Gnostycy pogardzają chrześcijanami za stłumienie żeńskiej natury Boga. W kodzie Leonardo da Vinci, bardzo modny w tej chwili temat, Longdon wygłasza Sophie wykład na ten temat, tłumacząc jej, że zakon Syjonu uważa, iż cesarzowi Konstantynowi, jego następcom, udało się nawrócić świat z pogańskiego matriarchatu na chrześcijański patriarchat dzięki kampanii propagandowej, która zdetronizowała sakralność kobiecą, a także dzięki usunięciu kultu wielkiej bogini i zapewnieniu tego, by nowoczesna religia wyniosła na piedestał stał męskość. To stłumienie zaowocowało, jak przekazuje czytelnikom opowieść Brauna, wypaczonym, niezrównoważonym człowieczeństwem, które nosi w sobie nadmiar męskości i któremu do równowagi brakuje żeńskości. Oto właśnie nowoczesny pogląd na człowieka, a również na Kościół. I mężczyźni się pomału wycofują, gdzieś zatracają swoją męskość, właśnie również pod naporem takiej ideologii. Matka Ziemia stała się światem mężczyzny, a bogowie zniszczenia i wojny zbierają żniwo. Czytelników informuje się, że męskie ego szalało, nie będąc w ogóle równoważone czy kontrolowane przez pierwiastek kobiecy. Teraz kobiety chcą kontrolować. To doprowadziło do wyrugowania sakralności kobiecej ze współczesnego życia, do niezrównoważonego życia, którego wyrazem są wojny z nadmiaru testosteronu ze współczesnego antykobiece społeczeństwa i rosnący brak szacunku dla matki ziemi. Wielu gnostyków wierzyło nie tylko w to, iż prawdziwy Bóg jest androgeniczny, czyli obojniaczy, ale też w to, że człowieka także powinno się pojmować jako istotę androgeniczną, czyli męsko-żeńską. Dlaczego cytuję, kochani, tę oto wypowiedź? Dlatego, że chcę pokazać, jak bardzo jest silny wpływ feminizacji na nasze życie, jak bardzo również chrześcijaństwo jakby ukradkiem chowa się, ucieka w pewne niedobre zakamarki. Według interpretacji niektórych gnostyków Księga Rodzaju, rozdział 1, wiersz 27 naucza, że Bóg stworzył mężczyznę niewiastę, a nie mężczyznę i niewiastę. Niektóre gnostyckie teksty opisują boskość jako dwupłciową moc i twierdzą, że człowiek jest istotą męsko-żeńską. Gdzieś zagubiła się ta męskość, zagubił się ten element ojcostwa również wynikający z tego, że mężczyźni przestają właściwie pojmować męskość. Drogie siostry, to co czytam również dedykuję wam. Abyście myśląc o męskości, myśląc o swoich mężach, przemyślały, czy właściwie traktujecie mężczyznę. Czy w tym świecie feminizacji również wasz wpływ na waszego mężczyznę jest prawidłowy, jest taki, jak uczy Pismo Święte. Czy mężczyzna jest gwałtowny, namiętny, czy dzisiaj spotykamy mężczyzn, którzy mają dzikie serca? Nie powiedziałbyś tego, obserwując tych, którzy zazwyczaj poruszają się ulicami. Jeśli mężczyzna jest obrazem lwa Judy, to skąd bierze się tyle samotnych kobiet, tyle dzieci wychowujących się bez ojców, tak niewielu prawdziwych mężczyzn? Dlaczego dzieje się tak, że świat wydaje się zapełniony karykaturami męskości? Wygląda męsko, ale wydaje się jakiś karykaturalny, przedobrzony, przesłodzony. Jak to się dzieje, że mężczyźni, zaglądając do swoich serc, nie odkrywają niczego męskiego, niebezpiecznego, a znajdują jedynie gniew, żądzę i strach? To, o czym wczoraj i przedwczoraj słyszeliśmy. Sam też czuję się częściej zastraszony niż dzielny, powiada jeden z mężczyzn. Dlaczego tak jest? 150 lat temu Thoreau napisał: większość mężczyzn prowadzi życie cichej rozpaczy i wydaje się, że od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Adam w raju już wie, że wszystko zepsuł, że coś zrobił nie tak, że przestał być tym, kim miał być. To nie jest kwestia tylko złej decyzji. On zdradził coś istotnego dla swojej natury. Odtąd jest skażony, nie ma dawnej siły i on o tym wie. A co potem się dzieje? Adam się ukrywa. Adam powiada: przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Nie potrzeba zajęć z psychologii, żeby zrozumieć mężczyznę. Wystarczy zrozumieć ten werset, aby znaczenie jego wsiąkło w nas, w mężczyznę, którzy rozpaczliwie się ukrywamy za wieloma fasadami, za wieloma maskami. Większość z tego, na co napotykamy, poznając mężczyznę, to fasada, wymyślny listek figowy, cudaczne przebranie. Cała ta chwiejna i udawana pewność siebie wynikała z lęku, z lęku, że jeśli czegoś nie zrobię, zostanę nakryty jako niepełny mężczyzna. Każdego chłopca w czasie wędrówki do męskości trafia strzała w sam środek serca. Tam, gdzie jest jego siła, ponieważ rzadko mówi się o tej ranie, a jeszcze rzadziej ją leczy, kiedy każdy mężczyzna sobie ją nosi. A ranę tę prawie zawsze zadał mu jego własny ojciec. Chciałbym w tej chwili coś może powiedzieć na temat zranień. A szczególnie właśnie w relacji ojciec-syn. Jest to bardzo ważne. Drodzy bracia, to co będę mówił w tej chwili, a może w tej chwili odczytam pewne cytaty. Są bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, jak potrzebna jest zdrowa męskość, jak potrzebne jest zdrowe ojcostwo, jeżeli chcemy wychować zdrowe pokolenie, dzieci i synów w szczególności. Chociaż niekoniecznie. Ostatnio, kiedy w domu rozmawialiśmy na temat tego, że szczególnie synowie szukają w ojcach dobrego obrazu, że szczególnie synowi przyklejają się do swoich ojców właśnie powyżej 7 roku życia. Moja córa, która ma 26 lat w tej chwili, powiedziała: wcale to nieprawda. Dziewczynki też potrzebują tatusiów. Czyli kochani ojcowie, to co będę odnosił do synów, bo takie mam cytaty, pamiętajcie, że to odnosi się również do dziewczynek, do córek. Chłopiec uczy się, kim jest i co ma do dyspozycji od mężczyzny albo w towarzystwie mężczyzny. Nie może się tego nauczyć gdzie indziej. Nie może się tego dowiedzieć od innych chłopców i nie może tego poznać w świecie kobiet. To jest bardzo ważna myśl. To ojciec uczy. Od początku czasu istniał plan, że ojciec musi położyć fundament pod serce młodego chłopca i przekazać mu najistotniejszą wiedzę i ufność we własne siły. Tato będzie pierwszym mężczyzną w jego życiu i zawsze tym najważniejszym. Przede wszystkim powinien odpowiedzieć na pytanie swojego syna, kim on jest, nadać mu imię. W dziejach człowieka przekazanych nam przez Pismo Święte to ojciec udziela błogosławieństwa i to on nadaje synowi imię. Nawet Jezus musiał usłyszeć słowa potwierdzenia od ojca. Po tym jak zostaje ochrzczony, wychodzi z wody, słyszy głos: ty jesteś syn mój umiłowany. Ja myślę, że nasi synowie potrzebują, muszą usłyszeć takie słowa od swojego tatusia. Ty jesteś synem, którego ja kocham. Pewna historia nadawania imienia przez ojca jest szczególnie interesująca. Dotyczy Beniamina, ostatniego syna Jakuba. Rachela rodzi chłopca i po porodzie umiera. Z ostatnim tchnieniem nazywa go Benoni, co znaczy syn mojej boleści. I wyobraźmy sobie, jak wyglądałoby życie chłopca, którego imię brzmi syn mojej boleści. Jak wielkie znaczenie ma to, jak ktoś odzywa się do dziecka. Jednak Jakub zdecydowanie interweniuje i nazywa go Beniamin, syn po mojej prawicy. I teraz wyrasta chłopak, który słyszy codziennie od ojca: Beniaminie, synu mojej prawicy, chodź do mnie. Beniaminie, pójdźmy tam. Beniaminie, zrób to i tamto. Zauważcie, wymagało to aktywnej interwencji mężczyzny. Zawsze wymaga. To my, ojcowie, nadajemy sens i cel naszym dzieciom. To nasze słowa, bracia. Będę za chwilę mówił o błogosławieństwie. Jak bardzo ważnym jest, abyśmy rozumieli, czego oczekują nasze dzieci. A teraz, drogie siostry, parę zdań do was. Jaka jest również w tym wszystkim rola matki? Chłopca wydaje na świat matka i to ona jest środkiem wszechświata podczas pierwszych ckliwych miesięcy i lat. Ona go karmi, żywi, chroni, śpiewa mu piosenki, czyta, pilnuje go, jak głosi stare powiedzenie, niczym kwoka. Często też nadaje mu imiona, czułe imiona w rodzaju mój kotku, serduszko, mamusi, czy nawet mój mały chłopczyk. Jednak chłopak nie może dorosnąć z takim imieniem, a już na pewno nie z imieniem syn mojej boleści. I dlatego nadchodzi czas zmiany, kiedy to zaczyna szukać uczucia i uwagi u swojego ojca. Chce ćwiczyć z ojcem łapanie piłki, mocować się z ojcem, chodzić z nim do kina albo pracować w warsztacie. Jeśli tato pracuje poza domem, jak większość ojców, wtedy jego wieczorny powrót do domu staje się dla chłopca najważniejszym wydarzeniem dnia. To jest święto. Tata wraca do domu. W życiu matki jest to bardzo trudny okres, gdy zamiast niej ojciec staje się słońcem w chłopieńcym wszechświecie. Ta zamiana, to oderwanie składa się na boleść Ewy. Ale ważne, drogie siostry, abyście to zrozumiały. Wasz syn nie może być mamin synkiem. Ale jeśli matka nie pozwoli swemu synowi stać się groźnym, jeżeli nie zezwoli, żeby opiekę nad nim przejął ojciec, po prostu go wykastruje. Bardzo mocne stwierdzenie. Stwierdzenie zaczerpnięte z książki, którą chciałbym wam polecić, Dzikie serce tęsknoty męskiej duszy. Każdy ojciec powinien ją przeczytać. Dzikie serce. Polecam. I jakby chciałbym powiedzieć, że to jest twoje zadanie domowe. Matka go wykastruje. Kastracja przydarza się również w małżeństwie. Kobietom często podoba się bardziej gwałtowna strona mężczyzny, ale kiedy już kogoś złapią, oswajają go i udomawiają. Jak na ironię, jeśli on się podda, będzie miał z tego powodu żal, a ona z kolei będzie się zastanawiała, gdzie podziała się jego namiętność. W większości małżeństw na tym się kończy szczęście. To piękny obraz, gdy matka współpracuje w przejściu swojego dziecka do świata ojca. Inicjacja. Rodzice razem tworzą ten dorosły obraz ich dziecka. Jeśli tego nie zrobi, później wiele spraw może się bardzo skomplikować, szczególnie w małżeństwie. Chłopiec rozwija z matką więź, która przypomina emocjonalne kazirodztwo. Jego lojalność jest podzielona. Z tego powodu Pismo Święte powiada, dlatego mężczyzna opuści ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną. Czasami, kiedy matka przywiera kurczowo do chłopca, on próbuje oderwać się siłą. Przeważnie występuje to w wieku nastoletnim i często towarzyszy temu jakieś brzydkie zachowanie, może jakieś fałszywe słowo ze strony młodzieńca. Ona czuje się odrzucona, a on winny, ale chłopak wie, że musi odejść. To są bardzo ważne sprawy. Kochani, trochę na temat zranień. Każdy mężczyzna ma swoją ranę. To, co mówię, mówię do mężczyzn, ale również do was, siostry, abyście mogły zrozumieć, dlaczego mężczyźni czasem postępują tak, a nie inaczej. Nie napotkałem jeszcze takiego, który by jej nie miał. Bez względu, jak dobre może się wydawać twoje życie, żyjesz w kalekim świecie pełnym połamanych ludzi. To jest powód, dla którego często nie zdajemy egzaminu jako ojcowie. Bycie chrześcijaninem niekoniecznie załatwia sprawę. Pewne strzały nadal tkwią głęboko w naszych sercach, w sercach mężczyzn i nie pozwalają, żeby niektóre gniewne rany się zagoiły. Dlatego właśnie najgłębszą ranę zawsze sprawia ojciec. Jak powiada Beckliner, jeśli ktokolwiek może wstrząsnąć światem dzieci, to tylko człowiek im najbliższy, którego one znają i bardzo kochają. Tylko ktoś taki może sprawić, że utracą grunt pod nogami. I kilka ilustracji. Dave pamięta ten dzień, kiedy został zraniony. Jego rodzice kłócili się w kuchni i ojciec zaczął obrażać matkę. Dave stanął po jej stronie, a ojciec eksplodował. Nie pamiętam wszystkiego, co wtedy zostało powiedziane, ale pamiętam jego ostatnie słowa, mówi. Ty, mamin synku, wrzasnął i wyszedł.
Może gdyby Dave miał ze swym ojcem ogólnie dobre stosunki, rana ta nie byłaby tak głęboka i zostałaby później uleczona słowami miłości. Ale cios nastąpił po latach dystansu między nimi. Ojciec Dave'a pracował od świtu do późnej nocy i dlatego rzadko spędzali czas razem. Co więcej, Dave czuł, że ojciec jest nim rozczarowany. Nie był sportowcem, co jak wiedział, ojciec ceniłby wysoko. Miał duchowy głód i często chodził do kościoła, czego i ojciec również nie poważał. Zatem słowa te odebrał jak ostateczny wyrok śmierci. Młody inny chłopak imieniem Charles. Za chwilę powiem, jakie skutki te zranienia przyniosły. Inny chłopak imieniem Charles uwielbiał grać na pianinie, a jego ojciec i bracia byli sportowcami. Pewnego dnia wrócili z sali gimnastycznej i zastali go przy klawiaturze. Kto wie, co lata pogardy i lekceważenia nagromadziły w duszy jego ojca, ale syn otrzymał strzał z dubeltówki. Ale z ciebie pedał. To są przykłady właśnie z tej książki. W chwili, gdy rozpaczliwie, powiada autor, zacząłem zastanawiać się, co to znaczy być mężczyzną i czy mam wszystko, co potrzeba, mój ojciec wycofał się i zamilkł. Najgorsza broń mężczyzny. Milczenie. Najgorsza dla żony i najgorsza dla dzieci. Miał na tyłach domu swój własny warsztat, w którym spędzał całe godziny, sam czytał, rozwiązywał krzyżówki i pił. To największa rana. Jak powiada Bly, raną jest nieotrzymanie błogosławieństwa od własnego ojca. Odnosi się rany, nie widując ojca w dzieciństwie, nie przebywając z nim, mając odległego ojca, ojca nieobecnego, ojca maniaka na punkcie pracy. Ojciec mojego przyjaciela Aleksa umarł, kiedy ten miał 4 lata. Słońce jego wszechświata zgasło. Patrzcie, jak nazywał swojego ojca. Słońce mojego wszechświata. I nigdy już nie wzeszło. Czy taki mały chłopiec mógł to w ogóle zrozumieć? Każdego popołudnia Aleks stawał w oknie i czekał, aż ojciec wróci do domu. Trwało to prawie rok. Miałem wielu znajomych, których ojcowie po prostu odeszli i nigdy nie wrócili. Zrobił to również ojciec Stuarta. Zwyczajnie wstał i wyszedł. A jego matka, udręczona kobieta, nie była zdolna sama wychować syna. Zatem odesłano go do ciotki i wuja. Rozwód albo porzucenie jest zranieniem, które się ciągnie długo, ponieważ chłopiec albo dziewczynka wierzy, że gdyby bardziej się starali, to tato by został. Istnieją 2 podstawowe możliwości. Dla jednych mężczyzn zrekompensowanie sobie rany staje się ich siłą napędową, i wtedy są gwałtowni, drudzy zamykają się w sobie, czyli się wycofują. Drogie siostry, psychika mężczyzny chyba jest bardziej skomplikowana niż kobiety, chociaż o tym się nie mówi. Chciałbym, abyście zrozumiały pewne mechanizmy, które ukryte są za listkiem figowym waszego Adama. I będzie wspaniałym ojcem dla waszych dzieci, jeżeli pozwolicie mu być właściwym mężczyzną. Jeżeli pozwolicie mu wydobyć te rany na zewnątrz, uleczyć je, a wiele również zależy od was. Przesłanie przekazane mi w mojej ranie, czyli mój ojciec znikający we własnych bitwach, było po prostu takie. Jesteś sam, John. Nie ma nikogo w twoim narożniku. Nie ma nikogo, kto by ci pokazał drogę i przede wszystkim nikogo, kto by ci powiedział, czy jesteś mężczyzną, czy nie. Najważniejsze pytanie mojej duszy pozostaje bez odpowiedzi i nigdy tej odpowiedzi nie uzyskasz. Co chłopak może z tym zrobić? Najpierw stałem się niesfornym nastolatkiem, powiada. Wyrzucono mnie ze szkoły. Byłem notowany na policji. Często pojmujemy błędnie takie postępowanie jako młodzieńczy bunt. Ale tak naprawdę jest to wołanie o uwagę, wołanie o zaangażowanie, wołanie o ojca. Nawet potem, gdy w wieku 19 lat zostałem w dramatyczny sposób uratowany przez Boga i nawróciłem się na chrześcijaństwo, rana nie zniknęła. Rana nie zniknęła. Rana ojca. Inny przyjaciel, Stan, to wzięty adwokat. Jest z niego autentycznie dobry gość. Kiedy miał 15 lat, jego ojciec popełnił samobójstwo. Wsadził sobie lufę w usta i pociągnął za cyngiel. Rodzina starała się o wszystkim zapomnieć, wszystko wymazać. Nigdy o tym nie rozmawiali. Przesłanie tego przerażającego ciosu było mniej więcej takie. Twoje pochodzenie jest mroczne. Nie wolno mówić o męskości w twojej rodzinie. O niczym, co jest dzikie, gwałtowne i złe. Efektem był ślub. Nigdy nie zrobił niczego, co choćby zahaczało o niebezpieczeństwo, ryzyko czy gwałtowność. Nigdy nie będę podobny do swojego ojca. Ilu mężczyzn składa takie przyrzeczenia? Nie postawię nawet kroku w tym kierunku. Będę najmilszym gościem, jaki chodzi po ziemi. I wiecie co? Taki jest. Stan jest najmilszym gościem, jakiego można spotkać. Łagodny, twórczy, troskliwy, mówiący przyciszonym głosem. Lecz teraz nienawidzi siebie. Nienawidzi myśli, że jest popychadłem, że nikomu nie potrafi się przeciwstawić, że nie potrafi powiedzieć nie, że nie umie się obronić. Pamiętacie Aleksa, który stał w drzwiach, czekając na tatusia, który nigdy nie wrócił? Nigdy nie zgadlibyście, co stało się w jego życiu, gdybyście znali go tylko z koledżu. Był prawdziwym twardzielem, którego reszta kolegów brała za przykład. Świetnie grał w futbol, lubił popić i ostro żyć. Jeździł jeepem, żył tytoń, kochał dziką przyrodę. Miał zwyczaj zjadać szklanki. Odgryzał kawałek szklanki, powoli przeżuwał go w ustach i połykał. Pracując jako ochroniarz w barze, potrafił zrobić niezły show, kiedy wyprowadzał chuliganów. Ale był to tylko show. Jego fałszywe wcielenie macho. Charles, uzdolniony artystycznie pianista, którego ojciec nazwał pedałem, jak myślicie, co z nim się stało? Od tamtego dnia nigdy nie usiadł do pianina. Wiele lat później, jako mężczyzna przed 30, nie wiedział, co począć ze swoim życiem. Nie miał żadnej pasji. Nie potrafił znaleźć sobie zawodu, które sprawiłby mu radość. Tak samo nie mógł związać się z kobietą, którą kochał. Nie mógł się z nią ożenić, ponieważ brakowało mu pewności siebie. To oczywiste. Jego serce zostało wyrwane dawno, dawno temu. Miał być pianistą, a przestał grać na pianinie. Dave ma teraz 20 kilka lat. Dryfuje bez poczucia bezpieczeństwa, obciążony ogromną dawką nienawiści do siebie. Nie czuje się mężczyzną i uważa, że nigdy nim nie będzie. Jak tylu innych szuka potwierdzenia u kobiet i u mężczyzn, których uważa za prawdziwych. Stuart, którego ojciec porzucił, stał się człowiekiem pozbawionym uczuć. Jego ulubioną postacią w dzieciństwie był Spock, obcy ze Star Treka, który żyje sam w swoim umyśle. Obecnie Stuart jest naukowcem, a jego żona jest bardzo samotna. Ja mam talent trafiania do serc mężczyzn i kobiet, jednak moja rana, pisze autor, kusiła mnie, żebym był samotnikiem, żył z dala od swego serca i serc innych ludzi. Nie wspomniałem dotąd o Regim. Jego ojciec zranił go, kiedy ten próbował być najlepszy w szkole. Jesteś tak głupi, powiada. Nigdy ci się nie uda skończyć koledżu. Chciał być lekarzem, ale nigdy swojego marzenia nie zrealizował. Mężczyźni chcą zdobyć samopotwierdzenie. Szukają go w różnych kierunkach. Na przykład brat. To dobry człowiek, który przez wiele lat chciał nabrać znaczenia przez przynależność. Powiedział, na podstawie własnych ran wywnioskowałem, jak żyć. Muszę znaleźć grupę, do której będę należał. Dokonam czegoś niesamowitego, czego zażądają inni i stanę się kimś. Najpierw była to właściwa grupa chłopaków w szkole, potem drużyna zapaśnicza, lata później właściwy zespół pastorów. Były to rozpaczliwe poszukiwania na własne żądanie. Lecz niestety nie powiodły się. Gdy w zespole, w którym służył, sprawy się skomplikowały, wiedział, że musi odejść. Serce mi pękało. Powiada, otworzyły się wszystkie rany. Nigdy nie czułem takiego bólu. Wyrok brzmiał: nigdzie nie należę. Nikt mnie nie chce. Jestem sam. W miejscu, w którym zostaliśmy zranieni, budujemy własne fałszywe ja. Odnajdujemy w sobie kilka talentów, które dla nas pracują i dzięki nim próbujemy żyć. Stuart stwierdził, że jest dobry w matematyce i naukach ścisłych. Zamknął serce i wszystkie siły wydatkował na doskonalenie swojej osobowości. Na uczelni był bezpieczny, był tam znany i ceniony. Alex celował w sporcie oraz w imidżu macho, stał się pożerającym szkło zwierzęciem. Stan został najmilszym facetem, jakiego w ogóle można poznać. Ja stałem się zwariowanym perfekcjonistą, powiada autor. W swojej perfekcji odnajdowałem bezpieczeństwo i sławę. Co to znaczy być mężczyzną? Kiedy miałem 8 lat, wyznał Brennan, zrodził się oszust, albo moje fałszywe ja, jako obrona przed bólem. Ten wewnętrzny oszust szeptał: nie bądź nigdy sobą, ponieważ nikomu nie podobasz się taki, jaki jesteś. Wymyśl sobie nowe ja, które wszyscy będą podziwiać i na którym nikt się nie pozna. Zauważcie kluczowe wyrażenie: jako obrona przed bólem. Rozejrzyjcie się, co widzicie. Co obserwujecie w życiu mężczyzn, z którymi pracujecie, obok których mieszkacie, z którymi chodzicie do kościoła? Czy są pełni żarliwej wolności? Czy walczą dzielnie? Czy ich kobiety są głęboko wdzięczne za to, w jaki sposób kochają ich mężczyźni? Czy ich dzieci promieniują z podziwu? Mamy wiele przykładów również biblijnych mężczyzn, którzy nie byli właściwymi mężczyznami, którzy stracili gdzieś swoją męskość. Na przykład Hiskiasz odwrócił się do ściany i płakał. Na przykład Achab, który skarży się swojej żonie. Na przykład Eliasz, który ucieka na pustynię, bo boi się kobiety, pogróże kobiety. Wiemy, że nasze społeczeństwo produkuje w nadmiarze chłopców, a jednocześnie coraz mniej mężczyzn. Dzieje się tak z dwóch prostych powodów. Nie wiemy, jak przeprowadzać inicjację chłopca, żeby stał się mężczyzną. I po drugie, nie jesteśmy pewni, czy tego naprawdę chcemy. Chcemy chłopców socjalizować, to na pewno, ale z dala od wszystkiego, co dzikie, gwałtowne i namiętne. Innymi słowy, z dala od męskości, a bliżej czegoś kobiecego. Większość mężczyzn nigdy nie przeszła męskiej inicjacji. Nie było nikogo, kto by im pokazał, jak to się robi, a zwłaszcza jak walczy się o własne serce. Błąd tylu ojców z niewieściałej kultury i pasywnego kościoła pozbawił tych ludzi kierownictwa. Kochani, ja myślę, że ważne jest to, o czym mówimy, nawet jeśli w moim przemówieniu dotykam pewnych spraw. Spróbujmy zwrócić uwagę, jak wiele rzeczy mieszka w naszym sercu, jak wiele spraw jest zawalowanych, jak bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego wybuchamy, dlaczego nas nie interesują nasze dzieci, dlaczego tak wiele ran jest niezagojonych w naszym życiu, w naszym wnętrzu. I gubimy się. I próbujemy nadrabiać to wszystko swoimi sposobami. Nie potrafimy przyznać się, że mamy zranienia, nie potrafimy podnieść ręki, poprosić o modlitwę, nie potrafimy pójść na rozmowę duszpasterską ze swoim pastorem albo z innym bratem. Nie potrafimy być po prostu męscy. Jesteśmy zniewieściali do końca. Ale prawdziwy mężczyzna to również Dawid, który na pewno nie był łamagą, nie postępował w ten sposób. W psalmie 109, wierszu 22 pisze: jestem nędzny i nieszczęśliwy, wyznaję otwarcie. Ktoś powiedział: bardziej tragiczne od samej tragedii, która nam się przydarza, jest to, jak do niej podchodzimy. Nie próbujmy nadrabiać, drodzy bracia. Postarajmy się po męsku załatwić sprawę. zajrzeć do swojego wnętrza, popatrzeć na swoje zranienia. W drugiej części, zaraz będzie przerwa, w drugiej części już będę chciał przejść konkretnie do pewnych spraw związanych z ojcostwem. Ale specjalnie na pierwszą część wybrałem ten temat, bo od tego się wszystko zaczyna. Od spojrzenia na twoją męskość. Nawet jeżeli twój ojciec nie był dla ciebie wzorcem, można wszystko rozpocząć od nowa. Ale nie próbuj tego sztucznie robić. I zakończę pierwszą część wykładu taką oto anegdotką. Na pewnym szlacheckim przyjęciu jednemu z gości wymknął się mały wiaterek. Sala umilkła zaskoczona i patrzy na niefortunnego biesiadnika. A nieszczęśnik zastanawia się, jak tu zatuszować to przykre zdarzenie. Wierci się, wierci na krześle, krzesło skrzypi przeraźliwie, a wszyscy nadal patrzą. Po chwili wstaje gospodarz i mówi: wać pan, mebel spocisz, a to nacji i tak nie dobierzesz. Dziękuję, przerwa.
Piętnaście minut przerwy, pastorów, prezbiterów.